Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje pocieszenia. Dziękujemy za ostrzeżenie i pocieszenia. Twoje pocieszenia są prawdziwymi pocieszeniami. Twoje pocieszenia są pełne mocy. One sprawiają, że okazujemy się zwycięzcy pośrodku wielu prób, pośrodku wielu niepokojów. Dziękujemy, że słowa tego psalmu są dla nas otuchą, że unoszą nas, a jednocześnie przestrzegają przed zachowaniami, które są zgubne. Prosimy o Boże, zechciej teraz poprowadzić u nas w prawdzie Twojego słowa, tak abyśmy otrzymali pouczenie, otrzymali zachętę, tak abyśmy otrzymali to uciszenie, pocieszenie, o którym jest mowa. Amen. Czyli tak jak słowa tego psalmu się zaczynają, jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, wskazują te słowa na to, że życie ludzkie jest pełne stresu i w zasadzie pewnie zawsze tak było. Wydaje się jednak, że obecnie to życie nabrało, czy nasze życie nabrało jakiegoś większego tempa, większego hałasu. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Czyli te słowa w zasadzie opisują, można powiedzieć, bardzo w jaskrawy sposób, na czym polega nasze życie. Że nasze życie, żyjemy naszym życiem pośrodku hałasu, pośrodku zgiełku, pośrodku zamieszania. I tak naprawdę chodzi o to, że tym hałasem, o którym jest mowa, i tym uciszeniem, którego pragniemy, który jest naszym pokojem, który jest naszym celem, tym hałasem są tak naprawdę niepokoje. Tym hałasem jest stres, czyli są różnego rodzaju bojaźnie, różnego rodzaju niepewności, różnego rodzaju znaki zapytania, rzeczy nieznane, przyszłość, która jest nieznana, ale nie tylko przyszłość, która jest nieznana, bo sama nieznajomość czy sama niepewność jutra jeszcze byłaby znośna. Ale problem polega na tym, że ten hałas i te niepokoje, które nam towarzyszą, mają do czynienia jak wkrótce zobaczymy, z ludzką złością i złośliwością. I to jest ten składnik naszego życia, to jest ten hałas w naszym życiu, to jest ten zgiełk, który wydaje się być najbardziej dokuczliwy i najbardziej nas niepokojący. Wszyscy szukamy spokoju, szukamy ukojenia i ten psalm oczywiście traktuje o tych rzeczach, gdzie to ukojenie, gdzie to uciszenie, gdzie tą ciszę i ten spokój możemy znaleźć. Ciekawe jest, że akurat dzisiaj o tym ten psalm traktuje, dlatego że ja sam czuję się jak gdyby pośrodku jakiegoś większego zgiełku, bo można powiedzieć, że są również miejsca, które są jakieś bardziej spokojne i są miejsca, w których tego niepokoju wydaje się jakby było trochę więcej. Jeszcze tydzień temu, w sobotę, z Dave'em sobie usiedliśmy na jego werandzie w centrum miasteczka, w Prairie City. Piliśmy sobie piwo. Słońce zachodziło nieopodal, poniżej. Stacja benzynowa, gdzie znajomy ją obsługuje. Co jakieś 5 minut podjeżdża auto. Jakaś krótka, przyjazna rozmowa, którą z odległości trudno było rozpoznać, o czym rozmawiają, ale taka przyjacielska rozmowa. Później jego dzieci czy wnuki na rowerkach wyjeżdżają, objeżdżają to auto. No, słowem sielanka. Sielanka, wydaje się, jakiś pies bezdomny przebiegnie przez ulicę. Wszystko toczy się spokojnie i wydaje się takim tempem bardzo, bardzo powolne. I wiadomo, że ten spokój, jest w dużej mierze iluzoryczny, dlatego że wszyscy, że tak powiem, aktorzy tej sceny mają wiele różnych prób i wyzwań, przez które przechodzą. Ale wydaje się, że niektóre miejsca są bardziej spokojne, natomiast niektóre jakieś nabierają tempa, nabierają niepokoju, nabierają jakiejś większego, jak to nazywamy, większego stresu. Gdzie znaleźć to uciszenie? Gdzie, w jaki sposób? Co jest wyzwoleniem z tego stresu i z tego zgiełku i z tego naprawdę strachu, o którym ten psalm mówi. Psalm ma bardzo precyzyjną strukturę, 62. Zaczyna się i kończy od wiary w Boga i od zbawienia Bożego. Zaczyna i kończy. Następnie w kolejnych zwrotkach, czyli z jednej i z drugiej strony, czyli przedostatnia zwrotka i kolejna zwrotka, druga zwrotka dotyczy ludzi, czyli grzesznych ludzi. Grzeszni ludzie są przedstawieni i ich działania. Podczas gdy ponownie w samym sercu psalmu znajdujemy zapewnienie o Bożym zbawieniu i Bożej przystępności i tak naprawdę zastosowanie, w jaki sposób zastosować, co należy robić, jak lud Boży powinien się zachowywać. I to serce jest odgrodzone, jeżeli widzicie psalm, jeżeli macie przed swoimi oczami, to serce jest odgrodzone słowami Sela z jednej i z drugiej strony, od 6 do 9 wersetu, właśnie o tym traktuje. W jaki sposób zastosować, w jaki sposób wyrazić naszą wiarę w Boga. Bardzo często jest to przypadek, że w samym sercu znajdujemy zastosowanie, pouczenie. Pamiętacie może jeszcze psalm 85? Psalm 85 traktuje o Bożym wybawieniu, o kryzysie, Boże wybawienie następnie. Ale w samym sercu znajdujemy pouczenie Boże i zastosowanie. Obyśmy tylko nie zawracali z powrotem do głupoty swojej. Obyśmy tylko nie wrócili z powrotem do głupoty swojej. W psalmie 94, 19 wersecie znajdujemy słowa następujące. Pociechy Twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego. Czyli kiedy mnożą się utrapienia serca mego, Twoje pociechy rozweselają duszę moją. Nie wiem, jak wielu z Was, może to z wiekiem chyba późniejszym następuje, że się budzicie o 4 nad ranem i nie możecie zasnąć, ale zasnąć nie możecie z tej przyczyny, że ma miejsce gonitwa myśli. Myśl goni myśl, jedna jest bardziej niepokojąca od drugiej i w takich momentach pamiętajmy chociażby o tym wersecie 94:19. Kiedy mnożą się niepokoje w sercu moim, Twoje pocieszenia mnie uspokajają. Już na samym początku, werset 2, Dawid zapewnia, że jeżeli chodzi o jakiekolwiek uciszenie, jakąkolwiek ciszę, która jest w stanie uspokoić moje niepokoje, to uciszenie znajduje się w Bogu. Zwróćcie uwagę, jeszcze może tylko słowem wspomnę, pierwszy werset: przewodnikowi chóru według Jedutuna, psalm Dawidowy, co samo w sobie jest dość interesujące. W pierwszej księdze kronik, kim był Jedutun? W pierwszej księdze kronik, w 25 rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy: następnie Dawid i dowódcy wojska wyodrębnili synów Asafa, Hemana i Jedutuna, ludzi natchnionych. Także sam Jedutun był człowiekiem natchnionym. do służby przez grę na lutniach, cytrach i cymbałach. Liczba zaś wykonujących czynności tej ich służby obejmowała. I następnie po kolei wszyscy są wymienieni. Tak więc ten psalm według Jedutuna, czy został opracowany, czy opracowany jedynie muzycznie, czy również literacko, został opracowany przez pod natchnieniem tegoż Jedutuna. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Od Niego jest zbawienie moje, czytamy w drugim wersecie. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. Na samym początku Dawid zapewnia, że jeżeli jest uciszenie jakieś, to znajduje się ono w Bogu. Tylko On jest w stanie nas umocnić. On jedynie jest naszą twierdzą. Słuchajcie, to jest jedna rzecz, którą pewnie jest to rzecz kluczowa, którą pewnie jedna z najważniejszych, której możemy się sami nauczyć, sami na to zwrócić uwagę, jak i przekazać waszym dzieciom, naszym dzieciom, nauczyć naszych dzieci, to jest pokoju. Słuchajcie, bez pokoju, bez uciszenia, bez spokoju tak naprawdę nie ma żadnej służby, żadnej miłości, żadnego zwrócenia uwagi na kogokolwiek innego. Słuchajcie, rzeczy będą nam umykały, nie zauważymy potrzebujących wokół nas, nie zauważymy niczego, co istotne w naszym życiu, będziemy się koncentrować na zgiełku, na rzeczach bezwartościowych, na rzeczach, które po prostu okradną nas z tego czasu, który został nam dany, jeżeli nie będziemy mieć pokoju. Słuchajcie, pokój jest, spokój, wyciszenie jest rzeczą, jest praktyką, która jest strasznie istotna. Jest być może również rzeczą, która w jakiś sposób została zaniedbana w naszej tradycji. Jakaś medytacja, czy wyciszenie, czy uspokojenie się jest czymś, co raczej nie pasuje do naszej tradycji, czy czymś, o czym żeśmy zapomnieli. Ale słuchajcie, bez wyciszenia, bez pokoju tak naprawdę nie ma mowy o żadnej służbie i nie ma mowy o czymś, co jest najważniejsze. To jest co? Nie ma mowy o miłości. Nie ma mowy o wzajemnej miłości. Jeżeli ja nie będę w stanie jakoś oderwać się od tego zgiełku, to tak naprawdę ani nigdy w stanie nie będę usłyszeć tego, co ktoś mi opowiada, czy o czym mi mówi, dlatego że będę zaabsorbowany swoim własnym życiem i swoim własnym zgiełkiem. O ile nie jestem w stanie wprowadzić w praktykę słów tego psalmu, to jest dramat. Dramat, który sprowadza się właśnie do tego, że będę zabiegany, zaabsorbowany sobą, będę po prostu samolubny, nie zwracający uwagi na nikogo innego, nigdy nie słuchający, nigdy nie słuchający z uwagą. Dlaczego? Dlatego, że ciągle jestem rozszczęsiony, ciągle gdzieś pędzę, ciągle nigdy nie jestem w stanie ani się wyciszyć. Po co? Po to, żeby usłyszeć kogoś innego, czy wreszcie po to, aby usłyszeć Boga. Tak więc jest to rzecz nader kluczowa. Ostatnio gdzieś słyszałem cytat z Lutra, który mówił o modlitwie i napisał coś takiego, że ojej, tyle rzeczy do zrobienia, tyle rzeczy, które muszę dokończyć w tym dniu, tyle rzeczy, które wymagają mojej uwagi w tym dniu, który się rozpoczyna. Jest ich tak dużo, że nie mogę sobie nie pozwolić na to, by spędzić 3 godziny na modlitwie na początku. Oczywiście to się dla nas w ogóle wydaje niewyobrażalne. Jak można w ogóle 3 godziny spędzić na modlitwie? Ale słuchajcie, to jest kolejna bardzo istotna praktyka i rzecz, żeby może rozpocząć nasz dzień od słowa, rozpocząć nasz dzień od modlitwy, rozpocząć nasz dzień, nadać jemu aromat, nie wścieklizną udawania się i załatwiania wszystkiego, co musi być zrobione, ale może wywalczyć, bo to nigdy nie będzie łatwe, to nigdy nie będzie, akurat dzisiaj czuję się, że będzie to bez problemu, sobie usiądę i poczytam i pomodlę się. Nie, to oznacza walkę, trzeba wywalczyć sobie ten czas, ale dzięki temu nadać aromat całej reszcie dnia, właściwą perspektywę, nie perspektywę zgiełku i hałasu, w którym już nic nie jesteśmy w stanie usłyszeć, oprócz własnych zaabsorbowania własnym życiem, ale perspektywa, w której będę w stanie dostrzec innych, dostrzec Boga. Co jest źródłem naszych niepokojów? Skąd one się biorą? I oczywiście, jak już wspomniałem, nasze niepokoje biorą się, czy dotyczą przede wszystkim tych, którzy są wokół nas. Zobaczcie czwarty i piąty werset. Dopókiż wy wszyscy napadać będziecie na człowieka, by go rozbić, jakby był ścianą pochyłą, zwalonym murem. Zaiste zamyślają go strącić z wysoka. Lubują się w kłamstwie. Ustami swymi błogosławią, ale w sercu swym złorzeczą. Czyli skąd się bierze ten zgiełk? Czy do czego się sprowadzają nasze niepokoje? No, w większości sprowadzają się do tego, że żyjemy wśród ludzi, którzy są ludźmi hałasu. Ludźmi, którzy nastają na nas. Ludźmi, którym nie tylko nie zależy na naszym dobrobycie, ale wręcz odwrotnie. Zależy na naszym, aby nam się źle powodziło. Źródłem niepokojów jest złośliwość, wrogość ludzka. Jak widzimy, dopókiż wy wszyscy napadać będziecie na człowieka, by go rozbić, jakby był ścianą pochyłą, zwalonym murem. Ludziom wydaje się częstokroć, że inni stanowią łatwy łup. Ludziom wydaje się, że inni są głupi. Ludziom wydaje się, że można innych bardzo łatwo jakoś pokonać i oszukać. Słuchajcie, wielokrotnie to już powtarzałem z tego miejsca, że my jesteśmy jak bogowie. Ludzie są jak bogowie. My powinniśmy traktować siebie nawzajem tak, jakbyśmy wszyscy byli bogami. Co to oznacza? To oznacza tak, jakby druga osoba dokładnie wiedziała, co ja myślę. Jeżeli nam się wydaje, że druga osoba, że jesteśmy w stanie oszukać innych ludzi, że w jakiś sposób ukryjemy przed nimi nasze intencje, zamiary czy nasze myśli, to przede wszystkim oszukujemy siebie samych. Dlatego, że ludzie są o wiele bardziej spostrzegawczy i tak, oczywiście popełniamy błędy i możemy się mylić i mylimy się wielokrotnie, jednakże jesteśmy tak naprawdę oszukujemy siebie samych, jeżeli myślimy, że nam się uda. Zaiste zamyślają go strącić z wysoka. Tak naprawdę Miłosz ujmuje to strącić go z dostojeństwa, czyli okraść go. to, co wydaje się, ten grzech, który wydaje się dla nas taki najbardziej wstydliwy, jakiś taki najbardziej nie do pojęcia, jeden z bardziej nie do przyjęcia grzechów, to jest właśnie kradzież. Fakt, że my moglibyśmy być złodziejami. A dokładnie o tym piąty werset mówi. Zaiste zamyślają go strącić z dostojeństwa, lubują się w kłamstwie, ustami swymi błogosławią, ale w sercu swym złorzeczą. Czyli obłuda, ale obłuda, która ma na celu okradzenie, kradzież, pozbawienie chwały. Okraść kogoś z chwały, oczywiście okradamy go wtedy, kiedy opowiadamy o nim złe rzeczy, kiedy pomniejszamy naszego brata, naszą siostrę, naszymi słowami i w ten sposób występujemy oczywiście w roli kogo? W roli mędrca, sędziego, który potrafi dostrzec i zanalizować wszystko tak, jak należycie, czyli poniżając, okradając naszego brata, mówiąc źle o nim, tak naprawdę sami ubieramy się w chwałę, dlatego że my oto jesteśmy mędrcami, sędziami, którzy dostrzegają i potrafią osądzić rzeczy tak, jak należy. Tak więc kłamstwo i obłuda, ale nie tylko, kradzież, mówią dobre rzeczy, schlebiają, tak naprawdę myślą i robią, mówią coś innego. Jaka jest nauka z tego? Płynie, mamy być jednorodni, bez domieszek. Mamy być tacy, jak ma nam się nie wydawać, iż inni są łatwym łupem, ale wręcz odwrotnie, mamy zdawać sobie sprawę z tego, że jest Bóg, jest sędzia, co więcej inni wiedzą, rozumieją, co my myślimy. Musimy być prawdziwi, szczerzy, szlachetni, spolegliwi, tak naprawdę wspierający prawdziwie. Zwróćcie uwagę, że z drugiej strony tego psalmu mamy kolejny opis ludzkiej kondycji. Czym są ludzie? Ludzie są złodziejami, kradną, są obłudni i w 10, 11 wersecie czytamy: tylko tchnieniem są synowie ludzcy, synowie mężów są zawodni, na wadze podnoszą się w górę, wszyscy oni lżejsi są niż tchnienie. Nie ufajcie wyzyskowi, ani nie pokładajcie w grabieży daremnie nadziei. Gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego swoim sercem. Wszyscy ludzie są tchnieniem. Poznanie naszej kruchości powinno stanowić jakieś pohamowanie. Pohamowanie dla nas, dla naszych zapędów. Jaka jest charakterystyka osoby mściwej? No, mściwa osoba żyje w zakłamaniu. Mściwa osoba, mściwej osobie zdaje się, że jest mocna, że jest w stanie pokonać innych. Mściwa osoba zapomina o swoim kresie. Zapomina, kim jest. Zapomina, że realia są takie, że jest jedynie tchnieniem. Jest tutaj na 3 minuty, potem odchodzi i cała jej moc w jednej chwili znika. Tak więc nie ruszaj na kradzież chwały innych. Dlaczego? Dlatego, że ludzie są jak tchnienie. Ludzie są zawodni. Twoja ostoja musi być gdzie indziej. Co więcej, nie ufajcie wyzyskowi, ani nie pokładajcie w grabieży daremnie nadziei. Gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego sercem. Są rzeczy na tym świecie, co więcej, które nie są tym, czym się jawią. Bogactwo wydaje się niewzruszone, wydaje się jakieś nie do pokonania, jest czymś, na czym prawdziwie można się oprzeć. Dlaczego? No, dlatego, że w tym życiu to są rzeczy takie namacalne. Piękny dom, ładne auto, to są rzeczy, które wydają się stabilne, dobra praca, wszystkie te rzeczy wskazują na to, że o, to jest źródło bezpieczeństwa. Podczas gdy Boże natchnienie przestrzega nas, nie bądź głupi, nie bądź naiwny, dlatego że wszystkie te rzeczy przemijają, podobnie jak sam człowiek przemija. Wszystkie te rzeczy, na żadną z tych rzeczy nie można liczyć, dlatego że jeżeli pokładasz w tym nadzieję, daremnie to czynisz, dlatego że nie przyniesie ci to żadnej korzyści. Tak więc z jednej strony mamy Boże zbawienie, z drugiej strony Boże zbawienie, do czego jeszcze wrócimy. Następnie opis ludzkiej, kim są ludzie i co czynią. Ludzie żyją w zgiełku, który sam sobie stworzyli, pełni niepokojów. Dlaczego? Dlatego, że sami są źródłem tego niepokoju, zapominając o tym, że są jedynie tchnieniem. I teraz w samym sercu, od 6 do 9 wersetu, znajdujemy pocieszenie i znajdujemy zastosowanie, ucieczkę od tej sytuacji, ucieczkę od tego hałasu. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. W Bogu zbawienie moje i chwała moja. Skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie, czy ufaj Mu, ludzie, w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą. Rozpoczyna się ta zwrotka od powtórzenia. Wydawałoby się, jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Czyli w całym tym świecie, gdzie panuje hałas i zgiełk i zamieszanie, jest wiele różnych pretendentów, którzy chcieliby nas uspokoić, którzy chcieliby nas zbawić. Podczas gdy Dawid mówi, na wszystkie te niepokoje tak naprawdę nie ma żadnego lekarstwa oprócz jednego. Jedynie w Bogu znajduję swoje uciszenie. Nigdzie indziej. Bo w Nim pokładam nadzieję moją. I tutaj już jest precyzyjne zastosowanie. Bóg jest moim uciszeniem, Bóg jest moim spokojem. Dlaczego? Dlatego, że pokładam, w Nim składam swoją nadzieję. Słuchajcie, jeżeli składamy w Bogu naszą nadzieję, no, musimy zadać sobie pytanie, jak to widać w naszym życiu? Gdzie to widać? Czy to w ogóle widać w naszym życiu? Jak rozpoczynamy nasz dzień, jak go kończymy, jak wygląda nasz dzień? Czy jest to nerwowy, wściekły, pełen nerwowości dzień, w którym całkowicie zapominamy o ciszy i pokoju, który jest w Bogu, który jest w Jezusie? Czy w ogóle jest taki czas, żeby czytać Słowo Boże, żeby rzeczywiście złożyć swoją, praktycznie swoją nadzieję, nadzieję w naszym Bogu? Co więcej, jak czytamy, w Bogu zbawienie moje i chwała moja. Tak więc zobaczcie, wszyscy ludzie to złodzieje. Każdy próbuje okraść innego. Albo z chwały, albo z dóbr, albo w jakiś sposób wyrwać się do przodu kosztem innych. Na tym polega ta niepewność życia, niepewność w pracy, niepewność w szkole, dlatego że ludzie w bezwzględny sposób myślą jedynie o sobie, czyli myślą o swojej chwale. I teraz jacy my jesteśmy? Gdzie jest nasza chwała? I tu jest powiedziane, w Bogu zbawienie i chwała moja. Jeżeli jest jakiekolwiek wybawienie, jeżeli jest jakakolwiek chwała moja, na której mi zależy, to moja chwała jest od Boga. Moja chwała jest od Boga, który sprawia, że moje życie ma sens. Co więcej, skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu. Poprzez cały ten psalm mamy powtórzone skała, twierdza, opoka. On jest tym miejscem odniesienia. On jest tym miejscem, które jest nieporuszone w świecie, w którym wydaje się jest jedynie gonitwa i niepokój. Gonitwa i strach jedynie. Ufaj mu, ludzie, w każdym czasie. I teraz Bóg zwraca się, Dawid zwraca się, Bóg przez Dawida zwraca się do nas, do naszego kościoła. Ufaj mu, ludzie. Ufaj mu, ludzie, w każdym czasie. W każdym czasie niech on będzie dla ciebie ufnością. Nie daj się zagłuszyć, nie daj się pokonać zgiełkowi, który jest wszędzie wokół. Ufaj mu, narodzie, w każdym czasie, wylewajcie przed nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą. Tak więc, tak jak za chwilę w naszym kościele będziemy wylewać przed nim serca nasze, będziemy wołać do niego, będziemy prosić, by pokonał naszych przeciwników, by okazał nam łaskawość, by uspokoił nas. Wylewanie oznacza, pamiętacie modlitwę Anny. Wylewanie serc oznacza żarliwą modlitwę, nie tylko rozlana woda oznacza, pamiętacie, co oznacza rozlana woda w piśmie? Oznacza bezsilność. Kiedy jesteśmy bezsilni, i słuchajcie, to jest właściwa perspektywa na życie, kiedy nam się wydaje, że jesteśmy mocni, kiedy nam się wydaje, że to właśnie od naszych zabiegów zależy nasz dobrobyt, że to od naszych zabiegów zależy efektywność naszego dnia, żyjemy w zakłamaniu. Może powinna częściej zadźwięczeć w naszych uszach porada, słowa Marcina Lutra. Tyle rzeczy do zrobienia, że nie mogę w stanie sobie pozwolić na to, by nie rozpocząć dnia 3-godzinną modlitwą. On jest naszą ucieczką, on jest naszym schronieniem. Rzeczy są nie do opanowania, jak rozlana woda. Udajemy się do Niego, by znaleźć pocieszenie. W liście do Hebrajczyków 13:6 czytamy: tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek, skoro Pan jest moim pomocnikiem? Ale słuchajcie, no, jeżeli rzeczywiście jest moim pomocnikiem, jeżeli rzeczywiście tak wygląda, taka jest prawda, że w nim moja nadzieja, skąd to wynika? Czy w ogóle w moim życiu, w moim tygodniu jest to zaznaczone, że taka jest rzeczywistość i takie są realia mojego życia? Jak wygląda to w waszych rodzinach? Czy w waszych rodzinach panuje pokój, spokój, czy nerwowość, zabieganie? Psalm kończy się wersetem 12 i 13. Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem. Bóg przemówił, dwa razy to usłyszałem, czyli Boże Słowo jest mocno potwierdzone. Boże Słowo nie ma przyczyny, aby nie powątpiewać. Kiedy on przemówił, jego słowo jest pewne. Dwa razy to usłyszałem. Co usłyszałem? Że moc należy do Boga. I że u Ciebie, Panie, Panie, jest łaska, bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków Jego. Tak więc nasza ufność jest w Bogu. Na czym polega wiara w Boga? Pamiętacie definicję wiary? No, wiara w Boga polega nie tylko na tym, że wierzymy, że On jest, ale wiara w Boga polega na tym, że ufamy mocno, że On nagradza tych, którzy Mu ufają. Tak więc, jeżeli ufamy, wierzymy w Boga, to oznacza, że wierzymy, że Bóg działa. Że Bóg jest Bogiem, który działa w naszym życiu, że Bóg jest Bogiem, który działa w rzeczywistości wokół nas. Moc należy do Boga. Nie spoczywa bynajmniej z ludźmi, którzy są jak tchnienie, którzy przemijają. Nie spoczywa z ich knowaniami, których nawet nie znamy, a które nas niepokoją. Ale moc spoczywa z Bogiem i Bóg jest tym, który odpłaca każdemu według jego uczynków. W liście do Hebrajczyków właśnie czytamy w 11:6: bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Tak więc Bóg jest, Bóg żyje, co więcej, Bóg działa. W liście do Rzymian w 2 rozdziale czytamy: Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da życie wieczne. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają, czyli kto to są? No to są złodzieje. Złodzieje chwały. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tylko w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Tak jak żyjemy pośrodku hałasu, to jednak Bóg jest tym, który uspokaja nasze niepokoje. Bóg jest tym, który sprawia, że ten stres, że ta niepewność, te wyzwania, te złości ludzkie, które częstokroć nas otaczają, że wszystkie te rzeczy są pokonane mocą Bożą, pokonane są tym, iż zwracamy się w kierunku naszego Pana. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje pocieszenie. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś naszą opoką i naszym zbawieniem, że Ty jesteś twierdzą moją, twierdzą naszą, przeto się nie zachwiejemy. Prosimy o Boże, abyś Ty łaskawie swoją mocą dał nam wiarę, abyś łaskawie swoją mocą otworzył nasze oczy na właściwą perspektywę, abyśmy postrzegali rzeczy nie w kłamstwie, nie poprzez okoliczności naszego życia, nie w oparciu o okoliczności naszego życia, ale abyśmy interpretowali wszystko, wszystkie wyzwania w oparciu o Twoją moc, w oparciu o pokój, który Ty niesiesz. Jak słyszeliśmy w księdze Habakuka, ci, którzy są nieprawego serca, którzy są zdani jedynie na własne siły, którzy tylko w swojej własnej mocy upatrują ratunku, skazani są na wieczne niepokoje. Dziękujemy Ci, Boże, że Ty łaskawie przez krew swojego Syna dałeś nam wyzwolenie, dałeś nam uciszenie, dałeś nam pokój, który przechodzi wszelkie zrozumienie. Pokój, który jest w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie. Amen.